Prawie 6 minut po godzinie 17 na antenie Radia Poznań. Witamy w kolejnym wydaniu audycji w sportowym rytmie. Witamy w trzyosobowym składzie realizujący program Jarosław Pachczyński i przy mikrofonach
Dawid Cytrowski
oraz Wojciech Bernard. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zapraszamy na spotkanie z muzyką i sportem. Pierwsza godzina publicystyczna, jak to zwykle bywa podczas naszych niedzielnych spotkań. Między innymi rozmowa z rozgrywającą naszej siatkarskiej reprezentacji Marleną Prośnierowicz. Mówić będziemy także o Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 w kontekście udziału w nich na przykład jednego z wielkopolskich arbitrów. Wrócimy także do wydarzeń minionego weekendu, między innymi do ubiegłotygodniowej gali Polskiego Związku Hokeja na Trawie i medalowego występu naszych młodych laskarzy na halowych Mistrzostwach Europy. Druga godzina, czyli między 18 a 19 poświęcona będzie na wydarzenia ligowe tego weekendu. Mówić będziemy o zmaganiach na parkietach koszykarskich, siatkarskich, a także w hokeju halowym. Poza tym o futsalowych akademickich Mistrzostwach Polski, które podczas tego weekendu rozgrywane były w Poznaniu. A przed 20 między innymi zaproszenie na przyszłotygodniowe Mistrzostwa Polski w badmintonie, które odbędą się w Gnieźnie. To wszystko do godziny 20. Nie zabraknie także konkursów. Na początek jednak zestawienie najważniejszych wydarzeń sportowej niedzieli.
Austriak Stefan Kraft prowadzi po pierwszej serii zawodu Pucharu Świata w skokach narciarskich na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Drugi jest Japończyk Yukiya Sato, a trzeci Norwek Hagnor Egner Granerud. Polacy niestety słabo. Najlepszy Stefan Hula jest 9, a do drugiej serii nie zakwalifikował się m.in. Kamil Stoch. Monika Skinder zdobyła srebrny medal w sprincie techniką klasyczną Mistrzostw Świata Juniorów w biegach narciarskich. Podczas imprezy rozgrywanej w Lahti lepsza od Polki okazała się tylko Norweszka Kristine Skiskat. Zwycięstwem innej Norweszki, Teresy Johaug, zakończył się bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną podczas zawodów Pucharu Świata w estońskiej Otepie. Drugie miejsce zajęła Szwedka Ebba Andersson, a trzecie Rosjanka Natalia Nieprijajewa. Wśród panów, którzy biegli na 15 km, najlepszy był Finn Ivio Niskanen. Johannes Bu wygrał w Ruf Polding bieg na dystansie 15 km ze startu wspólnego zaliczany do biatlonowego Pucharu Świata. Norwek, dla którego było to 9. zwycięstwo w sezonie, umocnił się na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji cyklu. Francuz Clement Noël wygrał w Wengen slalom alpejskiego Pucharu Świata. Podium w Szwajcarii uzupełnili Austriacy Manuel Feller oraz lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Marcel Hirscher. Z kolei Amerykanka Michaela Schifrin wygrała w Cortinie di Ampezzo supergigant alpejskiego Pucharu Świata. Maryna Gąsienica Daniel była 34. Szwajcar Roger Federer nie obroni tytułu w tenisowym wielkoszlemowym Australian Open. 37-letni zawodnik, sześciokrotny zwycięzca tego turnieju, przegrał w 1/8 finału z młodszym o 17 lat Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 7-6, 6-7, 5-7 i 6-7. Niespodzianki także w singlu pani. Odpadła m.in. Rosjanka Maria Szarapowa czy Niemka Angelika Kerber. Mieszkanka Puszczykowa przegrała z Amerykanką Danielle Collins 0-6 i 2-6. W drugiej rundzie mixta są za to Łukasz Kubot i Iga Świątek, którzy pokonali Alicję Rosolską i Chorwata Nikolę Mekticza 6-1, 2-6 i 10-5. W polskiej lidze koszykówki, czyli w męskiej ekstraklasie, o 17 powinien rozpocząć się mecz w Radomiu, gdzie miejscowy Hydro Track podejmuje BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Wojtek śledzi to spotkanie. Jak sytuacja na parkiecie?
5 minut tego meczu za nami. Ostrowianie prowadzą 12-8.
Z kolei w pierwszej lidze siatkarek Enea Energetyk Poznań wygrał z WTS-em Włocławek 3-1. 8 minut po godzinie 17. Piosenka na dobry początek, a później wracamy do naszej audycji.
Four degrees, I hope the fruit for you, yet the hand that awards it. And you'd hook my lip for proof if I could afford it. Oh, he says, believe it, believe it, believe it, believe it. You can pay any way you like. Believe it, believe it, believe it, believe it. You'll be good if you shut your eyes.
Dwanaście minut po 17:00, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Od 20 dni mamy już nowy 2019 rok. Dla wielu sportowców to rok bardzo ważny, bo rok kwalifikacji do przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przy czym o te nominacje walczą nie tylko sportowcy, ale także arbitrzy różnych dyscyplin. O tym w pierwszej dzisiejszej rozmowie Krzysztofa Radajczaka.
Wszyscy mówią, że rok 2019 to jest bardzo ważny rok, jeśli chodzi o kwalifikacje olimpijskie w różnych dyscyplinach sportu, no ale my też mamy swoich wielkopolskich, poznańskich przedstawicieli na tych największych imprezach, czyli właśnie na Igrzyskach Olimpijskich, na przykład w roli sędziów. Już doświadczył tej wielkiej przygody, wspaniałej, prestiżowej, Andrzej Witkowski, sędzia szermierczy. Panie Andrzeju, Rio de Janeiro to był pierwszy etap. Dla pana też rozpoczęły się już przygotowania do igrzysk w Tokio?
Rio de Janeiro to były pierwsze moje igrzyska. Wspominam je bardzo miło. Sędziowałem walki o medale. Nawet po zakończonej walce miałem przyjemność dotknięcia tych medali olimpijskich. Niesamowite uczucie. Właściwie po zakończonych igrzyskach w Rio zaczęło się już, jakby to powiedzieć, eliminację i poszukiwanie sędziów na igrzyska w Tokio. Na razie jestem na dobrej drodze. Sędziuję bardzo dużo Pucharu Świata seniorów, juniorów. Mam nadzieję, że ta przygoda olimpijska się jeszcze dla mnie nie zakończyła, że będę mógł jeszcze raz te igrzyska posędziować.
Panie Andrzeju, wiadomo, że większość tych sędziów międzynarodowych, jeśli chodzi o szermierkę, to są byli zawodnicy. W pana przypadku jest podobnie. Kiedy pan zakończył karierę i od razu był ten przeskok do sędziowania?
Ja zakończyłem karierę w roku 2007 i ostatni mój start to był na Uniwersjadzie w Bangkoku. Niedużo później zdałem egzamin na sędziego międzynarodowego i tak moja kariera się zaczęła rozwijać.
Wiadomo, że kibice mają troszkę pojęcia, jeśli chodzi na przykład o wybór sędziów na piłkarski mundial. Ostatnio nasz rodzynek Szymon Marciniak, sędziujący piłkarskie mistrzostwa świata w Rosji. A jak wygląda ten sędziowski ranking, jeśli chodzi o Światową Federację Szermierczą?
Generalnie to wspinanie się to jest bardzo długa droga. Trzeba sędziować najpierw zawody Pucharu Świata, a później mistrzostwa świata juniorów, mistrzostwa świata seniorów i dopiero to na samym szczycie tej piramidy są Igrzyska Olimpijskie. Jest to tyle trudny turniej, że na Igrzyska naprawdę jedzie nieduża liczba tych sędziów. Igrzyska sędziuje 22 sędziów. To jest bardzo mało. Normalnie na Mistrzostwa Świata Seniorów tych sędziów jedzie 45. Czyli jest to, ta weryfikacja jest bardzo duża.
To tak zapytam, czy siła polskiej szermierki, mówiąc tak ogólnie, ma też wpływ na promowanie, i to w dobrym tego słowa znaczeniu, polskich sędziów?
Zdecydowanie tak. Silne nacje mają swoich sędziów, bo tak to wygląda. Tak? Jeżeli jest dobry poziom sportowy, także to musi być dobry poziom sędziowski.
To teraz powiedzmy o tych absolutnych plusach, bo to jest też sędziowanie wielu fantastycznych wydarzeń, o czym pan wspomniał. W dobrych, fajnych, turystycznie także miejscach jest okazja coś zobaczyć. Czy to jest cały dzień gdzieś przy planszy w hali?
Jest oczywiście i przy planszy, ale też są wolne popołudnia, wieczory, czasami nawet zdarzy się jeden dzień zupełnie wolnego. No i wtedy jak najbardziej trzeba skorzystać i zobaczyć, co ciekawego przeżyczy.
Rio de Janeiro do tej pory najbardziej egzotyczne, czy były jeszcze bardziej egzotyczne miejsca, gdzie sędziował pan zawody, na przykład rangi Mistrzostw Świata, Puchary Świata?
Zdarzyło mi się sędziować panamerykańskie mistrzostwa w Hawanie, zdarzyło mi się sędziować Puchary Świata w Anaheim, Los Angeles. Byłem w wielu miejscach, w Chinach, w Szanghaju, w Seulu, cały świat.
Kiedy poznamy zatem listę arbitrów, którzy będą prowadzić szermiercze zawody na igrzyskach w Tokio? Czy rozumiem, że w 2020 dopiero, tuż przed igrzyskami?
Lista będzie ogłoszona w 2020 w okolicach marca. To tak w tym momencie jest to. Ci sędziowie są opublikowani. Kto już na pewno jedzie do Tokio.
You on the phone last night, we live in silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar, spin round in the bar. This world can hurt you, it cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. Yeah, nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice. Remember what you said to me, we were drunk in love in Tennessee, and I hold it, you both know it. Nothing, 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 nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark, crashing in the dark. And this broken
Pierwsza godzina audycji w sportowym rytmie, tradycyjnie poświęcona na materiały publicystyczne, ale to nie znaczy, że nie trzymamy ręki na pulsie. Obserwujemy to, co dzieje się w Zakopanem w kolejnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich.
Za szybko wybiłem się z progu niczym Kamil Stoch w pierwszej serii. Polak po tym, jak nie zakwalifikował się do drugiej rundy, powiedział jedynie, że mu bardzo przykro, ale nie powiedział, czy to kwestia warunków. Możemy się tylko domyślać, że tak właśnie było, bo w zasadzie wszyscy zawodnicy, którzy w tej końcówce pierwszej serii skakali, nie poradzili sobie zbyt dobrze. W zasadzie tylko Stefan Kraft, który skoczył na tyle, że pozwoliło mu to objąć prowadzenie właśnie po pierwszej rundzie zmagań w Zakopanem. Na razie kilku zawodników w tej drugiej rundzie już skoczyło na prowadzeniu. Piotr Żyła, który uzyskał 129 metrów.
I jeszcze Rzutoga na parkiet w Radomiu, gdzie w meczu Ekstraklasy koszykarzy walczy zespół BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Kilkanaście sekund do końca pierwszej kwarty i Ostrowianie prowadzą z miejscowym zespołem Hydrotrack 20-17. A my wracamy do wydarzeń poprzedniego weekendu. Wtedy w Poznaniu odbyła się pierwsza w historii gala polskiego hokeja na trawie. Był na niej nasz reporter Grzegorz Hałasik.
Prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie, pan Jacek Sobolewski. Jaka idea przyświeca tej inicjatywie, tej gali?
Otwieramy nowy rozdział w hokeju. To już teraz będzie cykliczna impreza. Oprócz gali takiej noworocznej wszystko zrobimy, aby się działy też spotkania piknikowe w okresie letnim i na pewno w tym roku taki pierwszy piknik rodziny hokeja na trawie będzie. To będzie bardziej nastawione na dzieci, młodzież. Na pewno strategia Polskiego Związku Hokeja na Trawie idzie w kierunku młodzieży, pomocy klubom. Klucz tej imprezy jest wybranie po raz pierwszy hokeistki i hokeisty roku, podziękowanie uczestnikom w młodzieżowych igrzyskach olimpijskich. To jest nasz cel, podziękować, bo tak naprawdę to jest ciężka praca trenerów, całemu sztabu tych klubów, przede wszystkim klubom chcemy podziękować. Tu wiemy, że hokej nie istnieje bez klubów i wszystko będziemy robić, aby wspierać kluby. Czekamy wszyscy, żebyśmy zagrali na igrzyskach olimpijskich. Musimy postawić na młodzież.
Co jest największym osiągnięciem polskiego hokeja w 2018? Roku.
Że zmieniamy polski hokej w Polsce, że hokej ma być transparentny, zmieniamy go od początku do końca. Cały rok 2018 był poświęcony na zmianę. Teraz już pracujmy nad rozwojem dyscypliny, nad dziećmi, nad młodzieżą.
I pierwsze miejsce Marlena Rybacha, której dzisiaj nie ma, ale w jej imieniu nagrodę odbierze kierownik wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie, czyli Krzysztof Rachwalski.
Marlena Rybacha swoją postawą, całokształtem w pełni sobie zasłużyła na to, żeby właśnie w tej pierwszej historycznej gali zostać najlepszą zawodniczką, bo myślę, że ona pokazuje w ostatnich latach, że tak naprawdę bez niej w tej chwili reprezentacja, no nie można powiedzieć, że nie istnieje, bo to gra zespołowa, natomiast ona ma naprawdę wielkie, wielkie znaczenie w tej reprezentacji i zawsze dla biało-czerwonych barw chce grać.
A ta nagroda za pierwsze miejsce wędruje
do mojego przyjaciela z Torunia, Krystiana Makowskiego. Gratulacje, Krystian!
Krystian Makowski, bardzo fajny, sympatyczny zawodnik. Myślę, że też zasłużona nagroda, dlatego że szczególnie Krystian w odmianie halowej, która w tej chwili trwa, jest naprawdę jednym z najlepszych zawodników w Polsce i ma charakter przede wszystkim do gry i też bardzo mocno wpływa na to, jak gra Pomorzanin Toruń i kiedyś grała reprezentację.
Ważne wyróżnienie pod względem takim, że zawsze to jest taka dodatkowa motywacja. Gdzieś sport drużynowy, wiadomo, wszystko bazuje na sile zespołu. I wracając do tego, że pierwsza gala, fajnie, że coś takiego się dzieje. Wszystkie kluby zrzeszone w PZHT są tutaj obecne. Każdy ma na to wpływ. Gdzieś, wiadomo, rozmowa, wymiana jakby spostrzeżeń.
To, że Pomorzanin Toruń to ważny klub, wszyscy wiemy. Ale jednak nie do końca najlepszy. Zawsze jest gdzieś ten Grunwald.
Od kilku lat powtarzam, że fajnie, że Grunwald w końcu nas się boi. Może nie jesteśmy w tych meczach faworytem, ale na pewno nie stoimy nigdy na przegranej pozycji. I fajnie otworzyliśmy sezon halowy i uważam, że jeżeli uda nam się dostać do finałów, to jesteśmy w stanie i ten Grunwald pokonać.
Toruń to też jest mocne hokejowe środowisko.
Bardzo mocne środowisko, nawet patrząc na samo miasto Toruń, gdzie jest bardzo dużo dyscyplin w ekstraligowych rozgrywkach. Ten hokej na trawie ma się naprawdę bardzo dobrze. Co roku jesteśmy gdzieś tam też doceniani. Może nie co roku nie ma tego złotego medalu, ale zawsze jakiś krążek do Torunia wieziemy.
Reprezentacja Polski, temat otwarty w 2019 roku?
Niektóre rzeczy w ostatnich latach musiałem pogodzić i może nie było tyle tych występów, ile bym chciał, ale Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w 2018 zaliczone. Uważam, że w moim wykonaniu, z tego co też słyszałem od innych ludzi, w bardzo dobrym stylu. Cały czas jestem na łączach z trenerem i jeżeli gdzieś tam te nasze zębatki się zejdą, no to jeszcze mam nadzieję kilka meczów w reprezentacji zagram.
Szef wyszkolenia Polskiego Związku Hokeja na Trawie Krzysztof Rachwalski. Co będzie największym celem reprezentacji Polski męskiej i żeńskiej na trawie w 2019 roku?
No muszę powiedzieć, że 2019, który się rozpoczął, no zapowiada się naprawdę ekscytująco dla nas. Mamy bardzo dużo pracy, bardzo dużo wyzwań, bo łącznie 10 imprez mistrzowskich. No i tak naprawdę no, na plan główny wysuwają się te dwie imprezy, które są drugim etapem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Czyli są to Indie dla męskiej reprezentacji i Japonia dla kobiet. I myślę, że tam musimy zrobić wszystko, żeby w jak najbardziej optymalny sposób przygotować się do tych zawodów, żeby sobie przedłużyć szansę olimpijską.
Nie sposób o to nie zapytać, dlatego że poprzednie władze wręcz grupowo zostały zatrzymane przez służby. Jaki jest pański komentarz do tej całej sprawy jako nowego prezesa Polskiego Związku Hokeja na Trawie?
No pewne nieprawidłowości jak były, no to są od tego służby, aby ewentualnie rozpatrzyły. No dzięki współpracy ministerstwu i prokuratury okręgowej w Poznaniu, no zostały te sprawy w jakiś sposób tam już częściowo rozwiązane. Ja się chcę skupić na dyscyplinie, na rozwoju. Dla mnie hokej jest ważny, żeby się rozwijał sportowo. Ten epizod, który gdzieś się przydarzył, no czasami tak jest, że zdarza się to i myślę, że już my dzisiaj żyjmy medalem we Wiedniu, czekamy na medal w Tarnowskich Górach, gramy, cieszymy się dzisiejszą galą. To nam przyświeca, że się rodzina hokejowa bawi. Cieszę się, jest mi niezmiernie miło. You had it all, and then you threw it all away. You had control, but now I'm taking it away. It's all a game, and I'm the winner with the prize. I've got my soul, I've got my love, I've got my life. And nothing feels the same tonight, but something had to change. I'm not just someone else's girl.
W sportowym rytmie wciąż pozostajemy przy halowym hokeju, przy hokeju na trawie jaką takim. Wracamy też do wydarzeń poprzedniego weekendu. Wtedy właśnie w Austrii nasza młodzieżowa reprezentacja wywalczyła srebrny medal halowych mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronili mistrzowskiego tytułu. W finale zmierzyli się z reprezentacją gospodarzy. Przegrali po karnych zagrywkach 3-4. W regulaminowym czasie gry był remis 3-3. Po powrocie do kraju rozmawialiśmy z trenerem naszych młodych laskarzy Jackiem Adrianem i zapytaliśmy m.in. o to, czy ten srebrny medal przyjmuje z zadowoleniem, czy też z niedosytem.
Każdy medal jest zawsze sukcesem, tak? Mimo, że broniliśmy tytułu mistrza Europy, to jednak jakby ktoś mi powiedział, że przywiozę przed mistrzostwami srebrny medal, to bym brał to w ciemno. Z perspektywy po mistrzostwach, no to czuję niedosyt, bo można było obronić ten tytuł. A jeszcze okoliczności, które gdzieś tam się wydarzyły, to wszystko to tak podękuje delikatne rozgoryczenie.
W finowym spotkaniu prowadziliście już 3-1, a jednak okazało się, że z końca sukcesu cieszyli się gospodarze.
Zaczęło się chyba na 5 minut przed końcem to wszystko, kiedy Dominik Karolak doznał dość poważnego urazu głowy. Skończyło się wyjazdem do szpitala, szyciem. To był taki moment chyba też kluczowy, bo trzeba było przeorganizować całą strukturę gry defensywnej. Niestety, ale też przyłożyli się odrobinę sędziowie. Potwierdzenie moich słów są słowa trenera Szwajcarów, który podszedł bezpośrednio po meczu, powiedział do mnie: Jacek, skandal, skandal. No nawet Austriacy mówili, że kilka decyzji w końcówce meczu było naprawdę bardzo, bardzo dyskusyjnych. Do tego, jak się pojawiają takie decyzje sędziów, no trzeba mieć zimną głowę gdzieś tam. Może tego zabrakło, ale jeżeli się gra w ostatnich 5 minutach przez 3 minuty w osłabieniu, no to ciężko ten wynik obronić. Ja do moich zawodników nie mam pretensji. Oni zrobili na boisku wszystko, zostawili mnóstwo zdrowia, walczyli do końca. Doszło do karnych zagrywek. Gdzieś tam w 5. serii przegraliśmy. Skończyło się 4-3. To też taki później jest. Jak się przegrywa na meczu, no to okej, przegraliśmy, byliśmy słabsi. Jak się przegrywa karnymi, to ten odbiór jeszcze taki jest dodatkowy, nie? Że gdzieś to no kurczę, już było tak niewiele, tak blisko. Nie broniliśmy wyniku w sensie, że jest 3-1 i bronimy teraz wyniku już tylko, żeby dojechać do końca meczu. My próbowaliśmy grać, ale no nie dało się grać w 4 zawodników przeciwko 5 przez 3 minuty.
Wróciliście do kraju z medalem i teraz możecie trzymać kciuki za rówieśniczki, które będą walczyć w Tarnowskich Górach w podobnej imprezie i też mają coś do udowodnienia.
No mam nadzieję, że one skończą lepiej, skończą ten turniej na pierwszym miejscu i nikt im nie będzie pomagał, tylko wywalczą wszystko sobie na boisku same, z czego z całego serca im życzę. Tym bardziej, że jestem też trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego tutaj w Poznaniu i mam tam swoje zawodniczki, które są uczennicami. Tak samo jak teraz w Wiedniu było 3 aktualnych zawodników, 5 absolwentów, także to jest taka dodatkowa trochę satysfakcja, że gdzieś tam ci chłopacy, którzy przewijają się na treningach, czy dziewczyny osiągają sukcesy sportowe.
Trzymanie kciuków jednak nie do końca pomogło, bo wspomniana młodzieżowa reprezentacja polskich laskarek ostatecznie musiała zadowolić się dopiero 6. lokatą podczas halowych młodzieżowych mistrzostw Europy, zakończonych już w Tarnowskich Górach. Najpierw w fazie grupowej Polki przegrały z Turcją 3-4, później uległy Białorusi 2-6 i zremisowały ze Szwajcarią 0-0. Te wyniki sprawiły, że Polki nie miały okazji walczyć w półfinałach, a musiały rywalizować o utrzymanie. Na szczęście druga część tego turnieju była dla naszych laskarek już zdecydowanie lepsza. Wygrane z Ukrainą oraz z Czechami sprawiły, że Polki zajęły 6. pozycję i ostatecznie dalej będą grać w elicie. A w meczu finałowym zespół Rosji wygrał z Austrią 5-2. Brązowe krążki wywalczyła Szwajcaria, która pokonała Turcję 3-0. Audycja w sportowym rytmie, 32 minuty po godzinie 17. Znów zaglądamy na skocznie w Zakopanem. Jaka sytuacja?
19 skoczków oddało swoje próby w drugiej serii. Na razie na prowadzeniu Norweg Johan André Forfang przed Japończykiem Ryoyu Kobayashim. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki na miejscu piątym, skoczył 130 metrów w tej drugiej serii, także no, prawdopodobnie lokata w drugiej dziesiątce przed Dawidem Kubackim. Czekamy jeszcze na skok Stefana Huli. Przypominam, po pierwszej serii prowadzi Austriak Stefan Kraft.
To również meldunek z parkietów koszykarskich. Trwa druga kwarta meczu Ekstraklasy w Radomiu, gdzie miejscowy zespół Hydrotrack podejmuje BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. Ostrowianie wciąż prowadzą. Teraz w piątej minucie drugiej odsłony 35-28. Teraz piosenka. Po piosence pierwszy z trzech zapowiedzianych na dziś konkursów. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under skin, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you, 'cause there's a spark in you, you just gotta ignite the light and let it shine, just own the night. Kursy dzisiaj w ramach audycji w sportowym rytmie, po jednym w każdej godzinie naszego spotkania z muzyką i sportem. Pierwszy już teraz, trzy zestawy upominków także przeznaczone dla Państwa i posłuchajmy, co do wygrania w pierwszym naszym starciu.
Na pierwszym starciu będą do wygrania zestaw upominków od Automobil Klubu Wielkopolski, a także kalendarz książkowy Parku Tenisowego Olimpia. Początek nowego roku to zawsze dobry moment do tego, żeby pozyskiwać tego typu kalendarze, także zachęcamy do tego, żeby odpowiadać na nasze pytania, a to pytanie brzmi...
Oto pytanie związane jest właśnie z parkiem tenisowym Olimpia, o którym wspomniał przed momentem Dawid. To miejsce, w którym co roku rozgrywany jest tenisowy turniej Poznań Open. Proszę nam przypomnieć, kto w poprzednim 2018 roku był zwycięzcą rywalizacji właśnie na kortach parku tenisowego Olimpia. 8654654 kierunkowy 61. Odbieramy telefon. Halo, dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór. No właśnie, a może jakąś podpórkę?
Nie ma żadnej podpórki. Wiemy czy nie wiemy?
Raczej chyba nie. Pozdrawiam.
To dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Pan za szybko z progu wyszedł.
8654654. Przypomnę, kto był zwycięzcą ubiegłorocznego Challengera tenisowego Poznań Open 2018 na kortach poznańskiej Olimpii, Parku Tenisowego Olimpia. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, Sławek z Kościana, Sławomir Szemcza.
Witamy Państwa w Zgadza się, polskie zwycięstwo, bardzo się z tego cieszyliśmy. Hubert Hurka, który dzisiaj już występuje na zdecydowanie bardziej prestiżowych tenisowych arenach, ale między innymi miał okazję zapisać w swoim tenisowym CV wygraną w poznańskim turnieju. Panie Sławku, gratulacje w Pana ręce, zestaw upominków. Po pierwsze wspomniany kalendarz właśnie od Parku Tenisowego Olimpia, po drugie zestaw upominków od Automobil Klubu Wielkopolski. Proszę przez moment pozostać jeszcze przy telefonie. Wszystkich pozostałych Państwa zachęcam do dalszego słuchania audycji w sportowym rytmie, bo jeszcze kolejne konkursy z kolejnymi upominkami na pewno na naszej antenie się pojawią.
Minut pozostało do godziny 18. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Szybki rzut oka na to, co dzieje się w Zakopanem. Tam konkurs Puchu Świata w skokach narciarskich. Na razie na prowadzeniu Robert Johansson przed Johanem André Forfangiem i Danielem Huberem. Trzech zawodników do końca tego konkursu. A my teraz błyskawicznie zmieniamy dyscyplinę. Pomówimy o siatkówce w kolejnej rozmowie Krzysztofa Ratajczaka.
rozgrywająca naszej sportowej drużyny Chemika Police w Lidze Siatkówki Kobiet, Marlena Pleśnierowicz, ale przede wszystkim znana doskonale także poznańskim kibicą z występów jeszcze w Energetyku Poznań, teraz Enei Energetyku Poznań, który jest liderem tabeli pierwszej ligi. Podglądasz czasami, co tam koleżanki te poznańskie wyprawiają?
Oczywiście, że tak. Zwłaszcza na Facebooku widzę, że strona się marketingowo bardzo rozwinęła. Ogólnie klub zrobił ogromne postępy, dlatego śledzę, oglądam różne filmiki, czytam posty i naprawdę trzymam kciuki, bo myślę, że stać ich na wiele i super by było, jakby w końcu w Poznaniu była ta LSK.
Jeśli będzie Ekstraklasa, to przecież mamy zasoby niesamowitych wielkopolskich siatkarek, także poznańskich, patrząc na ciebie, no to też jest zawsze taki asumpt, by, nie wiem, pomyśleć, by być bliżej domu, prawda?
Oczywiście, że tak. Ja do Poznania mam ogromny sentyment, do Energetyka również. Zawsze ktokolwiek mi się pyta, to mówię jak najbardziej pozytywnie. Dlatego no zobaczymy. Nie mówię nie, a może akurat. Naprawdę byłby to fajny powrót, no ale zobaczymy, w przyszłości się okaże.
Jasne, to są na razie takie przymiarki, marzenia. Nie wiadomo, jak to będzie z tą Ekstraklasą żeńskiej siatkówki w stolicy Wielkopolski. W twoim przypadku przejście do drużyny, która walczy o najwyższe cele w Polsce, ale także w Europejskiej Lidze Mistrzeń, ale też rozmawiamy w kontekście polskiej reprezentacji, przed którą otwiera się szansa na występ w Igrzyskach Olimpijskich, bo dostałeś się dziką kartę po wycofaniu się Kuby do turnieju interkontynentalnego i to wszystko odbędzie się w Polsce. Fajne wyzwanie.
Oczywiście, że tak. Nowe wyzwanie, nowe doświadczenie. Myślę, że czeka nas bardzo ciężki, długi okres kadrowy. Chociaż oczywiście jak dostanę powołanie, bo jeszcze tego nie otrzymam, dlatego myślę, że kadra będzie miała bardzo ciężkie zadanie, ale bardzo się cieszę z drugiej strony, że jest taka okazja. A to jest też na pewno dobra szansa na pogranie z lepszymi zespołami i myślę, że to z perspektywy rozwoju jest jak najbardziej pozytywne.
Przed tym turniejem interkontynentalnym w walce o Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 będzie cały cykl turniejowy, jeśli chodzi o Ligę Narodów. Już Jacek Nawrocki zaplanował jakieś pierwsze, nie wiem, konsultacje jeszcze przed tą Ligą Narodów, czy na razie nie ma kadrowych jakichś sygnałów, zleceń?
Jeszcze nie otrzymałam żadnego telefonu od trenera Jacka Nawrockiego.
Reprezentacja mistrzyń świata, Serbia, Tajlandia i Portoryko są w tej grupie turnieju interkontynentalnym, a miejsce do Tokio jest tylko jedno. Nieprawdopodobnie trudna sprawa.
Niesamowicie trudna. Jak wszyscy wiemy, Serbia to mistrzyni świata, ale liczy się dany moment, dany dzień, jeden mecz, dlatego nie przekreślam naszego zespołu reprezentacji Polski, ponieważ myślę, że z roku na rok kadra robi ogromne postępy i na pewno może powalczyć z takim zespołem. Nie podda się na 100%.
Podobnie się nie podda Marlena Pleśnierowicz. Wiadomo, że będzie też walka o miejsce na pozycji rozgrywającej numer jeden w polskiej reprezentacji. Chyba też wciąż nie ma decyzji jeszcze ostatecznej. Joanny Wołosz wraca czy nie wraca?
Ja jeszcze nic nie wiem, ale ja myślę, że Asia jest bardzo potrzebna tej kadrze i jest niesamowitą zawodniczką, wspaniałą też osobą, dlatego ja trzymam kciuki, żeby ona przyjechała na tą kadrę, bo jest naprawdę potrzebna.
No a potem dopiero będziemy już po awansie ewentualnym na Igrzyska, tak mówiąc, pół żartem, pół serio, rozmawiać, czy prezes Rakowski z Enei Energetyka zbierze pieniążki na kontrakt dla Marleny Pleśnierowicz.
To nie o to chodzi, czy w ogóle będzie zainteresowany, no bo to wiadomo.
Będzie, już jest, rozmawiałem.
No to bardzo mi miło i mam nadzieję, że dojdzie to do skutku, bo fajnie by było zagrać jeszcze raz w Poznaniu.
13 minut do godziny 18. Znamy już ostateczne wyniki konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Najlepszy Austriak Stefan Kraft, na drugim miejscu Robert Johansson z Norwegii i na miejscu trzecim Japończyk, ale nie Ryoyu Kobayashi, a inny z samurajów Yukiya Sato. Polacy niestety dalekie miejsca, najlepszy z naszych na 12 pozycji Dawid Kubacki. No Polacy nie będą do najlepiej wspominać tego konkursu na Wielkiej Krokwi.
Natomiast trochę czasu jeszcze pozostało do zakończenia meczu Ekstraklasy Koszykarzy w Radomiu, gdzie zespół BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski do przerwy przegrywa z gospodarzami, z ekipą Hydrotrack Radom 42-46. Tydzień temu przed meczem Stalówki z Anwilem Włocławek kibice ostrowskiej drużyny oraz władze klubu, ligi i miasta pożegnały Łukasza Majewskiego, kapitana tej drużyny, który w trakcie tego sezonu postanowił zakończyć karierę. Z Łukaszem Majewskim rozmawiał wtedy Grzegorz Hałasik.
Koniec kariery zawsze rodzi pytanie, czy to już, czy to jest ten moment?
Nigdy chyba do końca nie będzie wiadomo, czy to dobry moment. Mówię, skończyłoby się po sezonie, to na pewno znalazłyby się jakieś takie głosy, które by mówiły, że można byłoby jeszcze jeden spróbować. Także na to wydaje mi się, nigdy nie ma takiego wytłumaczenia do końca, czy to akurat jest ten w tej danej chwili. Mówię, było takie odczucie, może też był ten plus, że człowiek miał w świadomości to, że jakby ma tą możliwość później również pracy i pozostania tu przy klubie. To też jest duży plus, uważam, i wielkie podziękowania dla klubu w tym kierunku, że jakby nie pozbywają się mnie tak do końca. A z racji mówię już tych takich zdrowotnych troszkę wieków i tych wszystkich, to mówię, myślę, że jak najbardziej, no 37 lat, już nie ukrywajmy, wieku się też nie oszuka. Wiem, że to może brzmi, że niedużo, ale w tym naszym świadku koszykarskim to myślę, że nie jedni by mi zazdrościli tego wieku, żeby do tego rocznika dograć.
Więcej czasu spędzało się na kozetce u fizjoterapeuty?
No niby nie. Więcej czasu się starało wtedy po tych zabiegach. To wtedy był taki ciężki okres. Nie ukrywam. A później gdzieś te bóle pewnie doskwierały bardziej. Mnie, ale ja zawsze myślę, że każdy z masterów, który ze mną współpracował, to może potwierdzić, że jak najrzadziej u nich bywałem, a praktycznie bardzo, bardzo rzadko, także jakby nie lubiłem, bo to taka była trochę oznaka chyba mojej, wydawało mi się, że to jest pokazanie trochę słabości, także nawet jak coś bolało, to człowiek starał się grać dalej. I może to się później odbiło tym, a nie innymi rzeczami, na przykład barkiem i tak dalej, także myślę, że to dobry moment na to, żeby rozpocząć po prostu nowy rozdział w życiu.
Mecz za meczem się toczyły, minuty płynęły, także na parkiecie, a tu nagle informacja, koniec kariery. Dla kibiców trochę zaskoczenie. W pana głowie ta decyzja dojrzewała, czy też wstał pan rano, powiedział nie, to trzeba jednak troszeczkę chyba uciąć?
Dojrzewała. To też jakby to nie było tak, że i jakby też by rozmawialiśmy na ten temat troszkę wcześniej i jakby wspólnymi siłami, jakby po trochu, aż doszliśmy do wniosku, że jednak to będzie taki moment okej. Ja wiem, że to do końca jakby racjonalnie może nie brzmi jakoś tam w porządku, ale tak to było.
Co teraz w takim razie? Zostaje pan w klubie w jakiej roli?
Znaczy na razie to zostało powiedzmy nam pół roku do końca tego sezonu, 5 miesięcy, prawda? Będę starał się tutaj jakby stworzyć, czy na razie poprzyglądać się młodzieży, która pracuje, bo jakby to byłby taki plan, jak oni tam pracują, jak to wszystko wygląda, taka koordynacja trochę tego wszystkiego. I mówię, to też na razie nie ma jakiejś sytuacji, jakby takiej jakiejś presji, czy czegokolwiek, że tu jakieś będą rewolucje, czy coś w tym stylu, bo przed Majewski, nie, broń Boże, to wszystko na spokojnie, no wie, na razie to taki okres, wydaje mi się, troszkę wprowadzenia też siebie na te pół roku, także wydaje mi się, że dla mnie to też taki spory handicap, a nie od razu jakby wrzucenie, tak jak powiedzmy, od nowego sezonu od razu na głęboką wodę, także to też jakby uważam jest jakby dla mnie w tej chwili troszkę na plus. Nowe wyzwania, no, nowe sytuacje, już jakby te 2-3-4 dni, bo tak były sytuacja po posiedzenia, porozmawiania o pomysłach, także jest ich
jest ich masę i teraz tylko do realizacji.
Natomiast mecze pierwszej drużyny BM Slam Stali będzie pan na pewno oglądał, śledził, co się dzieje?
Oczywiście, nie, to bez dwóch zdań, jakby cały czas będę wspierał, jak tylko będę mógł, także mówię, to też
ja chciałem od razu zapytać o to, co Stal będzie grała w tym sezonie, bo tutaj apetyty są zawsze, przynajmniej w ostatnich latach, medalowe.
No tak, drużyna...
Od środowiska sędziowsko-komisarskiego, prezencie na nowym etapie życia koszykarskiego.
Zastanawiam się na kolejny rozdział może, nie? Co będzie? Ja myślę, że na pewno będzie walka, będzie okej. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be.
Minuty, godzina 18. Tę godzinę audycji w sportowym rytmie zakończyliśmy koszykarską wizytą w Ostrowie Wielkopolskim. Od koszykówki rozpoczniemy również godzinę następną, ale wówczas w kontekście ligowych występów wielkopolskich drużyn będziemy między innymi na parkietach pierwszej ligi koszykarek.
Będzie także o hokeju halowym, będzie także o tej lodowej odmianie. To wszystko do godziny 19. O ile się uda, to także zajrzymy do hali poznańskiego UAM-u, gdzie trwały półfinały akademickich Mistrzostw Polski futsalistek będzie się działo.
Nie zabraknie również kolejnego zapowiadanego przez nas konkursu z ciekawymi upominkami. Warto słuchać dalszego ciągu audycji w sportowym rytmie już po godzinie 18.